Kiedy słyszymy, że człowiek się pyta, skąd ty wiesz, że Jezus mnie kocha? To jest bardzo racjonalne pytanie. Niegłupie pytanie. Myślę, że pytanie, które warto było, że padło z tej kazalnicy, ponieważ nas czasami należałoby zapytać, a skąd wiemy? Wiecie, wierzę, że zostaliśmy powołani, aby służyć Bogu, nie związani jakimiś naszymi doktrynami, dlatego że wszyscy tak mówią, no to ja też tak będę mówił, choć doktryny nie są mnie ważne. Nie związani denominacyjnymi nazwami, no bo u nas to tak się to robi. Ale właśnie związani, czy nawet to słowo związani mi tu nie pasuje, popychani miłością do Boga. Bo ja dzisiaj chciałbym mówić o tym, kim On jest, a właściwie o tym, czego On nie może. I celowo, trochę prowokacyjnie zatytułowałem moje kazanie, bo rozmyślałem ostatnio o tym, a też wiecie, że jeszcze wczoraj do popołudnia wcale nie wiedziałem, że będę tu stał na tym miejscu i nie miałem szansy właściwie siąść i przygotować takiego solidnego, typowego wykładu niedzielnego. No ale okazało się, że dzisiaj ja tu stoję z powodu choroby naszego kaznodziei, z powodu choroby brata, który miał nam usługiwać. I pomyślałem sobie, Panie, przecież czy tak naprawdę chodzi o to, żeby nie wiadomo jak to było przygotowane naukowo, czy tam teologicznie, czy nie wiadomo jeszcze jak. Panie, kocham Cię, podzielę się tym, co ostatnio w tym tygodniu z Tobą przeżyłem, co badałem, co w Słowie Bożym było. I zwyczajnie wziąłem, przepisałem to na kartkę i tym się dzisiaj z Wami chcę podzielić. Dzisiaj cudownie mi się też tutaj modliło na tym miejscu. Błogosławię naszych muzyków. Jesteście wielkim darem Bożym i muzycy są ważni w kościele i w świątyni, ponieważ właśnie dzięki nim ludzie mogą się lepiej modlić. Kim On jest i co może? Mojżesz udał się do Faraona powiedzieć mu, że chce zabrać naród. Wszyscy znamy tą historię. I Faraon zadaje takie pytanie. A kto ciebie w ogóle przysyła? I dosłownie Faraon pyta się w ten sposób. A kim jest ten Hashem? Używa tutaj słowa. Wszechmocny. Kim on jest? Że niby ja, Bóg Ra, Bóg Egiptu, mam być posłuszny jakiemuś Hashem. Krótko mówiąc, Faraon chciał zlekceważyć kolejnego Boga, mając siebie za większego. Nie muszę wam dalej mówić, że Bóg pokazał mu, kim jest. Ale z drugiej strony też wcale nie było łatwe. Z drugiej strony ludzie zaczęli się bać, kiedy Mojżesz im powiedział, że wychodzą, że idą, że Egipt zostaje z tyłu. I ludzie też zaczęli pytać, no ale kto to jest? Jak to wszystko będzie? I Bóg takie dwie niesamowite prawdy powiedział Mojżeszowi. Po pierwsze, Mojżesz mógł pocieszyć naród, że nie musi się bać, gdyż to Pan będzie za nich toczył tą walkę. I to Pan będzie ich osłaniał i prowadził. A po drugie, zwróćcie uwagę, rzadko na to tak patrzymy, Bóg powiedział, że modlitwa ludu została wysłuchana, że mogą przestać się modlić. W jakich słowach to powiedział? Doszedł do mnie płacz z Egiptu. Pamiętacie, jak Bóg to powiedział? Że doszło go wołanie, płacz i żal synów Izraela. I postanowił zareagować. Czyli parafrazując to, można powiedzieć, Bóg powiedział, usłyszałem, przestańcie płakać, rozpoczyna się działanie. I zaczął w niesamowity sposób działać. Chciałbym, zanim dzisiaj popatrzymy na Bożą wszechmoc w taki trochę inny sposób, chciałbym, byśmy otwarli nasze Biblię, ewentualnie tutaj macie wyświetlone Słowo Boże, pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, 14 werset. Czy jest coś niemożliwego dla Jahwe? Wiecie, kiedy padły te słowa, w jakich okolicznościach? Te słowa padły w tych okolicznościach, kiedy Abraham zostaje odwiedzony przez tych trzech mężów w bieli. Pamiętacie ten moment? I tam chodziło o potomków Abrahama. o jego wątpliwości, ale mi chodzi tutaj tylko o tą prawdę, którą celowo jakby z kontekstu wyciągam, dlatego chcę waszą uwagę zwrócić na to. Czyż jest coś niemożliwego dla Jahwe? Czy coś jest niemożliwe dla Niego? W księdze Hioba, Hiob, kiedy doświadczył wszystkiego tego, co doświadczył z Bogiem, wiemy, że zwaliły się na niego wszystkie choroby, nieszczęścia i tak dalej. I Bóg w piękny sposób pokazał mu, kim jest i w jaki sposób potrafi człowieka uformować i przygotować. Hiob się modli modlitwą, wiecie, bo większość ludzi Hioba kojarzy tylko z bólem, tylko z klęską. A księga Hioba nie jest księgą o klęsce. Księga Hioba jest księgą o klęsce ludzkich możliwości i zwycięstwie Bożego prowadzenia w życiu człowieka. To jest to, o czym ona jest. I Hiob mówi w taki sposób: wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Innymi słowami, kto może, Panie, ciebie zagadać? Kto może ciebie przegadać? Kto może nierozsądną mową pomieszać ci szyki, że Bóg powie, że w końcu już sam nie wie, co ma robić? Nie da się. I po tych słowach, gdybyście czytali dalej księgę Hioba, to Hiob zaczyna się modlić, ależ to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach dla mnie zbyt wielkich, zbyt wspaniałych, których w ogóle nie rozumiem. W Nowym Testamencie, drugi list Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, 13 werset, Paweł pisze coś takiego. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, on, Bóg, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Wiecie, my żyjemy w takich czasach, gdy wszystko jest podważane, wszystko jest wyśmiewane i podobna postawa występuje względem Boga. Ludzie próbują wyśmiać wszystko dzisiaj. Z każdej rzeczy dzisiaj można sobie żartować. My, czytając Słowo Boże, chcemy być tym Bożym ludem, który będzie zgłębiał prawdy Bożego Słowa, tak aby nasze rodziny, nasza praca, nasze małżeństwa, nasze domy, aby były w inny sposób prowadzone, abyśmy mogli właśnie być tym świadectwem, że Pan Jezus jest zwycięzcą naszego życia, że w Nim możemy wszystko. I wiecie, autorzy Biblii, dzisiaj czasami widać to, jak ludzie próbują wykorzystać Biblię i nieraz w internecie natrafiałem na takie fora, gdzie dyskutują, co Bóg może, co nie może, czy ten Bóg jest w końcu, czy nie jest, różnego rodzaju głupie argumenty i tak dalej. I doszukują się w Biblii odpowiedzi na to. Jest jedna rzecz, którą chciałbym, abyście wiedzieli, że autorzy Biblii nie pisali Biblii jako dzieła naukowego. Oni prowadzeni czy natchnieni Duchem Świętym dokonali dzieła, które nie zamierza zajmować się polemiką na ten temat, czy istnieje Bóg. To jest nieporozumienie, kiedy szukamy w Biblii argumentów na istnienie Boga, ponieważ to nasza relacja z Bogiem dotyczy wiary. Boga nie da się obliczyć jakoś i udowodnić, wiecie, w probówce, że dodaliśmy A, dodaliśmy B, wynik równa się C, jest Bóg, obliczyliśmy. To się nie da. To jest po prostu niemożliwe. Dla autorów Biblii, dla tych, którzy ją pisali, istnienie Boga było czymś oczywistym, oni przechodzą dalej. Oni chcą nam powiedzieć, jaki jest i jaki ma plan. Kto uwierzy, mówi Nowy Testament, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, ściąga na siebie potępienie Boże. Jeżeli nie wierzy w Boga, nie ma problemu. Wtedy też i potępienie jest bardzo nierealne dla niego. Ale nie tym się dzisiaj chciałbym zajmować. Jeżeli nie uda wmówić się człowiekowi, że Boga nie ma, to wtedy zaczynają ludzie wymawiać, że Bóg nie jest taki, jak myślą. I to jest taktyka przeciwnika. My wiemy, że żyjemy w duchowej wojnie. Biblia pokazuje nam, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Zadaniem Kościoła nie jest walka polityczna, walka na słowa. Zadaniem Kościoła jest walka w modlitwie. Walka sposobem tego, jak żyjemy, jak patrzymy, jak błogosławimy, jak pielgrzymujemy po tym świecie. I teraz, jeżeli nie uda się wmówić tobie, że Boga nie ma, to będzie próba wmówienia ci, że Bóg wcale nie jest taki, jak objawia go Biblia, że jest zupełnie inny. I powiesz, chwileczkę, ale właściwie skąd ja mam teraz wiedzieć, gdzie znaleźć prawdę na temat tego, jaki jest Bóg? I właśnie po to jest Jego Słowo. To jest jego argument. Możesz go przyjąć lub odrzucić. I ja nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś całym sercem przyjął tą księgę i powiedział, że się zawiódł. Widziałem ludzi, którzy próbowali wykorzystać Pana Boga i się zawiedli. To widziałem. Ludzi, którzy próbowali swoją pieczeń upiec na jego ogniu. To widziałem i nie udało im się. Bóg jest nieograniczony czasem, miejscem, wymiarami. My z jakimś tam poznaniem próbujemy mówić o trzech wymiarach. Mamy hipotezy na temat czwartego wymiaru, a już dzisiaj największe sławy fizyki twierdzą, że istnieje około 13-14 wymiarów. Bóg jest nieograniczony żadnym z nich. On się porusza ponad tym, w czym my żyjemy. Pamiętam, takie świadectwo słyszałem na innym kazaniu, inny brat to opowiadał, że w szkole biblijnej dostali zadanie na egzaminie w szkole biblijnej napisać wszechmoc Boża w duchowej walce z diabłem i metody. I pisali najpierw o tym, jak Bóg jest wszechmogący, a potem mieli opisać, jakie metody stosuje diabeł, jaki jest diabeł. Szkoła biblijna. I mówi, że jeden ze studentów napisał ciekawe wypracowanie, bo napisał bardzo dużo na temat Bożej wszechmocy i w tym momencie skończył się czas. I na dole, zanim mu zabrali kartkę, dopisał, na diabła mi brakło czasu. I tak mnie dotknęło mnie to, ponieważ Bóg jest tak wspaniały, że można o Nim tyle mówić, że naprawdę na tamtego braknie czasu. I ja chciałbym dzisiaj z Wami mówić właśnie o Bogu. Co macie w sercu? Co jest w Was, bracia i siostry, przyjaciele, którzy przyszliście, kiedy mówimy Bóg? Bóg. My wiemy, że Bóg nam się objawił w głębszy sposób niż tylko Bóg. Kiedy w starożytnym wschodzie mówiono Bóg, oni mówili El. El. Bóg. Bóg objawił im się dużo głębiej potem. My mówimy Pan Bóg, ale co tak naprawdę rozumiemy? Kim On jest? Zanim przejdę do sedna tego, z czym się dzisiaj krótko z Wami chciałem podzielić. Jahwe. Gdybym miał tablicę, napisałbym Wam, w jaki sposób się to pisze. Jahwe występuje w Starym Testamencie 6828 razy w różnych układach. 6828 razy, cytuję za teologiem, za uglorzem, bo sam bym nie miał takiej wiedzy, żeby policzyć. Dodam może jeszcze, że gdy mówimy o naszym Bogu, o Jahwe, jest też niewłaściwy sposób wymawiania Jego imienia. Dzisiaj często mówi się Jehowa, nie wiem, czy słyszeliście takie. Jest to niewłaściwe, jest to błędne. Takie wymawianie Bożego imienia, Jehowa, wiecie, od którego roku dopiero się stosuje? Kiedy będziecie rozmawiać ze świadkami Jehowy, świadkowie Jehowy będą wam chcieli powiedzieć, że zawsze tak Bóg się nazywał. Bóg się tak nie nazywał nigdy. To jest pierwsza prawda. Druga, po raz pierwszy zastosował to Kościół, który oni bardzo krytykują, w 1303 roku tak zaczęto Boga nazywać, Jehowa. A wynikało to z tego, że kiedy Żydzi pisali święty tetragram JHWH, to mieli tak potężny szacunek do Bożego imienia, że aby jakby troszeczkę zablokować, tak się tu wyrażę może w prosty sposób, takie oproste używanie tego imienia byle jak, dodali samogłoski z imienia Adonai, co odczytywane niewłaściwie brzmi Jehowa. I w ten sposób powstał kult czy sekta, która używa nawet niewłaściwej nazwy. Dopiero w 1303 roku, jak mówię, zaczęto używać. Bóg, nasz Bóg, objawił się jako Jahwe. I teraz ten święty Bóg Jahwe, to tak na marginesie tylko powiedziałem, ponieważ chcę, abyśmy zawsze pamiętali, że nasz Bóg jest Bogiem świętym, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba i że pełnym objawieniem Bożej osoby jest Syn Boży Jezus Chrystus, który jest Bogiem. I gdy nie możecie tej myśli pomieścić, studiujcie sobie Słowo Boże, wgłębiajcie się, proście Boga o objawienie prawdy, bo On jest żywym Bogiem. I teraz ten Bóg ma swoje atrybuty. Wiecie, co to są atrybuty? Atrybuty to są, chyba najprościej mogę powiedzieć, cechy charakteru Boga. I Boże atrybuty są takie. Popatrzcie na tablicę i uważnie posłuchajcie. Bóg jest święty. Słowo święty nie oznacza pachnący lepiej. Nie oznacza, że ma zamknięte oczy i złożone ręce. Słowo święty, teraz posłuchajcie uważnie, słowo święty, ci z was, którzy chodzą często na wykłady, wiedzą. Słowo święty oznacza coś takiego, odseparowanie, oddzielenie. Czyli jakiś przykład. Mam kasetę, akurat była pod kazalnicą, otwieram ją. Ta kaseta jest w tej chwili całością. Teraz ta kaseta stała się święta. To jest znaczenie słowa święty. Czyli co się z nią stało? Została oddzielona. I my jesteśmy święci dla Boga. Ponieważ wiecie, że na świecie są różne świętości, my jesteśmy święci dla Boga, czyli oddzieleni dla Niego, dla Jego słowa. I to cię czyni świętym. Święty to nie jest obłudnik, który idzie po ulicy i amen, 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 amen. To się nazywa hipokryta. Święty to jest oddzielony. A więc Bóg jest święty. Następnie Bóg jest wieczny. Jak opisać, co to znaczy wieczny? No nie będę mówił, bo nie wiem. Wieczny. To jest tak, jakbyście próbowali podać największą liczbę. Dla mnie, pamiętam, jako dziecko było wielkim odkryciem, kiedy usłyszałem na lekcjach matematyki, że nie ma największej liczby. Bo zawsze, kiedy się jest w przedszkolu, to człowiek pyta, a jaka jest największa liczba? I nagle pamiętam do dziś, że usłyszałem, że nie ma. No bo jeżeli ktoś poda jako twierdzenie naukowe, że to jest największa liczba, to nawet przedszkolak obali to twierdzenie naukowe, bo wiecie, co mu powie? Plus jeden. Bóg jest wieczny. Od tamtąd tam. Bez początku i bez końca. To znaczy wieczność. Bo to, co ma początek, nie może być już wieczne. Bóg jest wieczny. Bóg jest wszechwiedzący. To akurat nie trzeba nikomu tłumaczyć. Bóg jest wszechobecny. Oznacza to, że wszędzie w tym samym miejscu może przebywać. Nie oddzieli was od Boga nic. Kiedy czytałem, pamiętam, o prześladowaniach Kościoła, to było dla mnie niezwykle jakim odkryciem dla tych, którzy modlili się w Lochach. Było to, że Boża obecność była tam tak potężna, że Bóg przeprowadzał ich przez straszne problemy, przez straszne góry problemów. Bóg jest wszechobecny. Bóg jest wszechmocny. Bóg jest wszechmocny. I to jest problem teraz. Bo wiecie, tutaj jest, mamy zgrzyty w definicji. Wrócimy do tego potem. Wiecie dlaczego? Bo kiedy my mówimy, że wszystko mogę i Bóg mówi, że wszystko może, to mamy dwie różne rzeczy na myśli. Następnie Bóg jest wierny. Bóg jest niewidzialny. Mądry. Sprawiedliwy. Miłosierny. To jakby bardzo jasne tutaj. Bóg jest dobry, ale Bóg jest sprawiedliwy. I teraz Bóg chce sobie powołać lud, który będzie go poznawał właśnie jako takiego Boga. To jest to, co Bóg chce, abyś ty poznawał. Przełożone na codzienność naszego życia w Nowym Testamencie mamy coś takiego, co nazywa się owocami Ducha Świętego. Słyszeliście kiedyś o tym? Wyobraźcie sobie teraz taką kiść. I to są różne owoce Ducha Świętego. Na przykład jest taki owoc, który często bardzo prosimy, ale bardzo nie lubimy, jak Bóg nas trenuje. Nazywa się cierpliwość. I wiele innych. Owoce Ducha Świętego to jest charakter Pana Jezusa Chrystusa. Owoce Ducha Świętego to nie są jakieś mistyczne cechy gościa, który siedzi gdzieś na słupie i złożone ma ręce i się modli. To jest charakter Pana Jezusa w codziennym życiu. I teraz Bóg chce sobie powoływać lud, który go jako takiego będzie poznawał i czcił. I teraz nie zawsze, jak już wracam z powrotem do tematu, nie zawsze rozumiemy to samo, co Bóg, kiedy myślimy na temat tych rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o wszechmoc. Wiecie, kiedy człowiek mówi, posłuchajcie mnie teraz uważnie, kiedy człowiek mówi, że wszystko może, to ja wam coś powiem, najlepiej się bać od razu. Jak usłyszycie człowieka, który mówi, mogę wszystko, to najlepiej się bać. Kiedy Bóg mówi, że może wszystko, można żyć w pokoju. Wiecie, Boża wszechmoc wynika z Bożej suwerenności. Co to znaczy suwerenność? Suwerenność oznacza, że nie jesteś od niczego zależny. My jesteśmy tylko częściowo suwerenni. Jesteśmy zależni choćby od pogody. Może przyjść taki śnieg, że do zboru nie dojedziecie. Wiecie o tym? Może być. Może przyjść wichura. Jesteśmy zależni od naszego zdrowia. Myślę, że chyba tylko ci, którzy mają mniej niż 10 lat, mogą ze mną polemizować, bo każdy z was, kto przeżył raz w życiu chociaż jakąś chorobę, wie, jak bardzo się jest zależnym od zdrowia, prawda? W każdej warstwie naszego życia. Nie jesteśmy w pełni suwerenni, tak do końca. Mamy pewną suwerenność, ale Bóg jest całkowicie suwerenny, czyli nie jest od nikogo zależny. Innymi słowami, jakakolwiek decyzja, którą podejmą ludzie, nie jest w stanie zmienić Bożych decyzji czy zaszkodzić Bogu. Ale też Boża wszechmoc nie wynika z kaprysów. Bóg nie jest kapryśny, Bóg nie zmienia decyzji albo nie wynika też z konieczności naprawienia poprzednio popełnionych błędów, bo Bóg nie popełnia błędów. O stworzeniu, które Bóg dokonał, Psalm 33 powiada tak: przez słowo Jahwe stworzone zostały niebiosa, a przez tchnienie ust Jego wszelkie ich zastępy. Gromadzi jak w bukłaku wody mórz, zamyka w zbiornikach wody oceanów. Drży przed Jahwe cała ziemia, trwożą się przed Nim wszyscy mieszkańcy świata, albowiem On rzekł i stało się, On rozkazał i powstało. Wszystko, co możecie dotknąć, przez słowo Jahwe stworzone zostało. Amen? A potem napełnione przez tchnienie Jego życiem. Zwróćcie uwagę, dwie rzeczy tu widać. Martwą naturę i wszystko, co żyje. A więc przez słowo Jahwe stworzone zostały niebiosa, a przez tchnienie ust Jego wszelkie ich zastępy. A więc to, co nas otacza i to, co żyje, zostało przez Boga stworzone. On w swojej suwerenności tak to zrobił. I teraz jeden z Bożych atrybutów, o jakich chciałbym dzisiaj troszkę inaczej porozmawiać, to jest Boża wszechmoc. Ja sobie zdaję sprawę, że nie wiem wszystkiego. Być może są wśród was ludzie doskonale oczytani. Wiedza jest piękną rzeczą. Ja po prostu tylko tyle wiem, ile wiem. I tym się z wami chcę podzielić. Ale chciałbym troszkę inaczej popatrzeć na Bożą wszechmoc. Albo w ten sposób. Chciałbym zadać pytanie, czego Bóg nie może? I rozmyślałem sobie o tym i znalazłem kilka rzeczy, których wszechmogący Bóg uczynić nie może. Nie jest w stanie. Nie może po prostu. Ja wiem, że to może być szokiem dla niektórych. Jak to z kazalnicy człowiek głosi, że Bóg nie wszystko może? Przecież Jezus się modlił, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. A więc czyżby coś złego się ze mną stało i postanowiłem zaprzeczyć nauce Pana Jezusa? Ci, którzy mnie znają, raczej się uśmiechają. Wiecie, że nie. A więc do czegoś tu zmierzamy, prawda? Kiedy mówię, że Bóg czegoś nie może, co wam przychodzi do głowy? Że Bóg czego nie może? Jest kilka rzeczy, których Bóg nie może. Numer jeden. Bóg nie może być niewierny. Może czy nie? Bóg nie może być niewierny. Bóg nie może być niewierny. Co to jest teraz słowo wierność? Człowiek potrafi w ukryciu działać przeciwko swojemu bliźniemu czasami. Choć wcześniej mówił mu, że go kocha. Ile świat jest pełny piosenek o tym, że kochałem ją, a ona mnie. Świat jest pełny zawodów, niedotrzymanych obietnic. Bóg nie może być niewierny. Człowiek potrafi w ukryciu działać przeciwko swojemu bliźniemu, choć wcześniej mówił mu, że go kocha. Bóg, kiedy mówi, że cię kocha, to mówi: miłością odwieczną umiłowałem ciebie. Miłością, która jest wieczna. Bożej miłości wobec ciebie nic nie może zmienić, ale do tego później wrócę. Bóg nigdy w ukryciu nie będzie działał przeciwko tobie, bo Bóg jest wierny. Nie okaże się, że będziesz się modlił, okaże się, że Bóg ma już inny odbiór. Że w międzyczasie Pan Bóg zmienił poglądy i postanowił zamiast rasy ludzkiej zbawić wszystkie szympansy. Zmienił sobie opinię. Bóg jest wierny. Wierny obietnicom, przymierzom i temu, co z tobą zawarł. Kiedy na kolanach w pokucie przychodzimy i w życiu każdego prawdziwie wierzącego powinien być ten moment, kiedy klęka i mówi: Panie Jezu, jestem grzesznikiem. Wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu Golgoty. Jeśli nie było takiego momentu w twoim życiu, możesz się uważać za człowieka, który ciągle nie podjął decyzji. Musisz wyznać Jezusa swoim Zbawicielem. Musisz stanąć przed Nim i powiedzieć: Panie, chcę wejść w to przymierze, które dokonałeś na Golgocie. Twoje życie za moje życie. Twoja świętość za moje grzechy. Twoja doskonałość za moją niedoskonałość. On wziął i poniósł nasze grzechy, nasze choroby i nasze słabości na krzyż Golgoty. I będzie temu wierny. Bóg nie może być niewierny. I dlatego słowo, które daje, posyła, wypełni się. Być może czasami dostajesz od Pana słowo, dostajesz prorocze słowo od Boga z Biblii, że coś się stanie w twoim życiu i martwisz się teraz, no czy to się stanie, czy się nie stanie. Coś ci powiem, nawet wtedy, kiedy wszystko zaczyna wyglądać, że się nie stanie, to ja już odkryłem jedną rzecz, jeśli chodzi o modlitwę. Niedawno żeśmy się zastanawiali tu też z braćmi. Najpierw nam wyjechał jeden muzyk, teraz się zapowiada, że wyprowadzi się drugi. I bracia pytają, kto będzie grał. Ja mówię: słuchajcie, ja się nie martwię. Dlatego, że modlę się o muzyków w wyjątkowy sposób w naszym zborze. Każdego z nich, którzy tu dziś siedzą, otaczam moją modlitwą i moją miłością. I wiem jedno, skoro się modlę, Boża odpowiedź jest w drodze. Nawet jeżeli to wygląda dziwnie. Być może modlisz się o pieniądze, a bieda ciśnie jak nigdy wcześniej dotąd. Dobry objaw. Bóg bardzo dziwnie odpowiada. Zwróćcie uwagę, że ci, których Bóg uratował od śmierci, najpierw musieli się o nią otrzeć, inaczej by nie wiedzieli, że ich od śmierci uratował. Wiecie, czasami to dziwnie wygląda, ale Bóg jest wierny temu, co nam daje. Wiecie, jak inaczej brzmią wtedy słowa Pana Jezusa, kiedy pamiętam o tym. Jezus powiedział, że On przyjdzie po swój Kościół, zgadza się? Jest to zapisane w Słowie Bożym. A czasami, kiedy rozglądasz się po świecie, wszystko wygląda jakby właściwie, no miał nigdy nie przyjść. Nawet apostoł Piotr napisał, że będą ludzie mówić, no i gdzie jest to przyobiecane przyjście Pana? Zobaczcie, jak świat był, tak jest, nigdy nie przyjdzie. Jezus mówi: ja przyjdę i coś wam powiem, On będzie wierny. Świat może nawet wzór matematyczny wynaleźć na ten temat, że nie przyjdzie. Może fizyka to udowodnić, chemia, matematyka i geografia. A On przyjdzie, bo On jest Bogiem suwerennym. 2000 lat temu synagoga, politycy i wszyscy naraz ustalili, że Jezusa zabiją i że nigdy Go nie będzie. Ale Jezus miał inne plany i powiedział, że Syn Człowieczy musi umrzeć, a na trzeci dzień co? Zmartwychwstanie. I to był suwerenny Boży plan. I cesarz w Rzymie sobie mógł chcieć, co chce. I Herod sobie mógł chcieć, co chce. I legiony rzymskie mogły sobie pilnować, czego chcą. Dokładnie trzeciego dnia grób okazał się pusty. Bóg zrobi to, co ma zrobić. On jest wierny temu, co mówi. Kolejna rzecz, której Bóg nie może. Bóg nie może cię porzucić lub opuścić. Bóg zwyczajnie tego nie uczyni. Podoba mi się miny tych z was, którzy mnie słuchają. Niektórzy z was się zastanawiają. No, facet. Co to jest porzucone? Widzieliście kiedyś coś porzuconego? Widział ktoś z was kiedyś porzucony dom? Ja widziałem. Wiecie, co na mnie zrobiło największe wrażenie jako porzucona rzecz? Kiedyś podróżowałem w jednej z moich podróży, tych misyjnych, i brat, którego znacie, Sidney Watson, zabrał mnie motorówką na Zatokę Meksykańską. I wjechaliśmy tam w te takie zarośnięte, wiecie, po horyzont, zarośnięte trawą, krzakami, rozlewiska, słona woda, tam między tym rekiny, przepiękne miejsca. I pokazywał mi to wszystko i w pewnym momencie zobaczyłem statek porzucony. I normalnie ta polska duża remontowa się we mnie odezwała. Mówi, jaki statek, ja bym to zrobił. On mówi, stoi tutaj, zanim ja się urodziłem, mówi brat Watson. Zawsze tu był. Kiedyś jakaś burza była wielka, go tam zaniosła i tak został w tych namorzynowych, wiecie, w tych bagnach. Niesamowicie wyglądał, wiecie, te silniki, to wszystko porodzewiałe, gdzieś tam krzaki z nadbudówek wyrastające. Po prostu niesamowity widok. Tak wygląda coś, co jest porzucone. Rozlatuje się, zamienia się w część tego, w czym jest. Inne miejsce, które najbardziej niesamowite widziałem też w Ameryce. Byłem kiedyś na wycieczce w Pensylwanii i poszedłem do lasu i znalazłem cmentarzysko samochodów. U nas takich nie ma. Słuchajcie, niesamowity widok. Jakieś stare Cadillaki, Fordy. Niektóry, jeden miał bagażnik otwarty i z bagażnika drzewo wyrastało i ta maska się ciągle trzymała otwarta, oparta o to drzewo. W środku, wiecie, tam jakieś mrowisko. I niektóre z nich były niesamowite. Niektóre pofotografowałem. Szok. Porzucone. Wiecie, co się z nimi działo? Powoli wtapiały się i zamieniały się w część otoczenia. Ginęły powoli. Porzuconego psa wcześniej czy później coś przejedzie, albo coś zje, albo ktoś zabije. Porzuconego ptaka z gniazda wcześniej czy później coś zje. Krótko mówiąc, świat wokół pochłania to, co porzucone. A ja wam powiadam, mówi Jezus, że nie porzucę was i nie opuszczę. Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Coś ci powiem, ten świat cię nie pochłonie. Bóg cię nie porzuci tak długo, jak będziesz chciał chodzić z nim. Bóg nie jest gwałcicielem. Nie będzie gwałcił twojej wolności i chodził z tobą na siłę i zmuszał cię do chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo jest wyborem twojego serca, a nie tradycji i niedzielnych nabożeństw. Chrześcijaninem najmniej się jest teraz, na niedzielnym nabożeństwie, no bo teraz wszyscy są porządni. Tutaj siedzicie i raczej nikt nie cudzołoży, nie kradnie, wszyscy słuchają Biblii. Nasze chrześcijaństwo musi być moralne poza tymi murami. I teraz Bóg nie może cię porzucić i opuścić. Wiecie, słyszałem o rodzinie, w której ojciec porzucił żonę z dwójką dzieci, ponieważ mówił, że nie ma już siły patrzeć na ich cierpienie i zwyczajnie ich zostawił. I może jemu było lżej, ale matka została z dwójką dzieci i sama musiała się uporać, a świat samotnym matkom nie bije brawa. Raczej jeszcze ich próbuje skopać. Została porzucona przez kogoś, kto przecież mówił, że będzie. Chcę ci coś powiedzieć. Jezus powiedział, że będzie z tobą. I tak długo, jak nie każesz mu się wynosić z twojego życia, tym, co mówisz albo robisz, Bóg będzie z tobą. Amen. Świat cię nie pochłonie. On jest mocen stawić ciebie nieskalanym i czystym przed obliczem swej chwały, mówi list Judy. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jest sprawcą, bo bez Niego byśmy uwierzyć nie mogli, i dokończycielem, bo bez Niego byśmy nie dokończyli. On cię nie porzuci. Czasami takim argumentem jest życie Samsona. Ludzie mówią, w porządku, to jak Bóg nie może, ale Biblia wyraźnie mówi, że Pan opuścił Samsona. Bądźmy uczciwi. Bądźmy uczciwi, czytając na historię. Pan go opuścił wtedy, kiedy już po prostu nie mógł z nim chodzić tam, gdzie chodził Samson. Nie opuścił go na polu bitwy. Nie opuścił go w bardzo złych miejscach, ale w końcu życie Samsona zdecydowało i nie powiedział tego słowami, ale powiedział to swoim życiem: nie będę dłużej żył tak, jak chce Bóg. Będę prowadził swoje życie. I wtedy Pan Bóg sobie poszedł. Ale kto kogo tu wtedy porzucił? To Samson opuścił Boga. I w dniu, w którym potrzebował, okazał się bez jego wsparcia. Inaczej powiem, Bóg jakby został zmuszony do odejścia. Kolejna ciekawa rzecz, którą chcę wam powiedzieć. Ta, która mnie najbardziej dotknęła z tego, co Bóg nie może. Bóg nie może mnie przestać, co? Kochać. Człowiek może mnie przestać kochać, ale Bóg nie może ciebie przestać kochać. Chcę ci powiedzieć, Bóg cię kocha. W tym tygodniu, kiedy się modliłem, Bóg mi pokazał, że każdy człowiek jest dla Niego bardzo ważny. Że ty tutaj siedząc, chcę, żebyś wiedział, że Bóg cię kocha i Bóg nie może przestać cię kochać. Jeden poeta pisał, że kochać to znaczy chodzić za rękę. Trochę w tym prawdy, ale to nie wszystko. Bóg ma coś jeszcze więcej. Kiedy powiedział słowa, powstał ten wszechświat i wszystkie inne wszechświaty, których nie jesteśmy w stanie objąć. Kiedy powiedział słowa, to idąc po wodzie, po burzy, uciszał burzę, uciszał fale. Podległe mu było wszystko. Kiedy on mówił słowo, jest Bogiem Wszechmogącym, on może wszystko. Ale jednej rzeczy nie może cię przestać kochać. Pomyśleliście kiedyś o tym? Boża miłość nie jest miłością kapryśną. Miłością, która dzisiaj kocha, a jutro nienawidzi. Nawet kiedy w pewnym momencie pozwolił Izraelowi iść swoimi drogami, ponieważ tego chcieli, ich wrogowie zaczęli się nad nimi pastwić. Przez chwilę, kiedy Bóg mówi, ja zasłoniłem moje oblicze, to potem też powiedział, że ci, którzy się pastwili nad Izraelem w dniu, kiedy Boże oblicze było zasłonięte, teraz poniosą za to karę. Bóg nie może cię przestać kochać. Ktoś, kogo kocha Bóg, jest jak źrenica jego oka. Powiedziałem, kochać to znaczy chodzić za rękę. Bóg cię chce przeprowadzić w twoim życiu. Być może siedzisz tutaj i masz dzisiaj problem. Chcę ci powiedzieć, że zanim zaczniesz się dziś modlić, możesz być pewny dwóch rzeczy. Na 100% Bóg cię kocha, tak jak cię kochał wcześniej i nie przestał. I na 100% Bóg chce błogosławić twoje życie. Największy problem, jeśli chodzi o odpowiedzi na modlitwy, które zanosimy, jest to, że my chcemy, aby Bóg działał na naszych zasadach. To On jest Bogiem, a my jesteśmy ludem. To On jest Panem, a my jesteśmy tymi, którzy służą. To On dyktuje warunki i powiedział nam w Słowie Bożym, jakie to są warunki, nie my. Psalm 139 mówi nam, że Bóg wie o nas wszystko i nie ma czegoś, co by Go nagle rozczarowało. Wiecie, to nie jest tak, że Bóg mówi, kocham cię i patrzy na przykład na Janusza i mówi, Janusz, kocham cię. Ale nagle mu patrzy w serce. Wiesz co? Nie, już cię nie kocham. O, kolego, to ja tego o tobie nie wiedziałem. Bóg tak nie robi. Ja mogę zawieść Janusza. On być może zawieść mnie. I Pan dał nam narzędzie, które rujnuje wszelką nieprzyjaźń i ludzkie zawody. To narzędzie nazywa się miłość i przebaczenie. Amen. Bo być może ja nie jednego z was zawiodłem. Cóż, nie mam atrybutów Bożych. Ale Bóg się nad tobą nie zawiedzie. To nie jest tak, że Bóg, wiecie, zacznie działać w twoim życiu i Bóg mówi, chłopie, ja cię powołałem na ewangelistę, a teraz widzę, że ja się pomyliłem. Ty żaden ewangelista. Ty na farmera się nadajesz. Jeśli Bóg cię powołuje, to On wie. On nie będzie rozczarowany. Jeśli cię powołuje na farmera, będziesz najlepszym farmerem, jakim możesz być w życiu. Jeśli cię powoła na ewangelistę, będziesz to robił dobrze. Bóg się nie rozczaruje tym, kim jesteś. Bóg wie o tym, o czym my tu nie wiemy. Prawie każdy z nas na tej sali siedzi i ma we wnętrzu, ma gdzieś mroczne tajemnice swojego życia. Rzeczy, które gdyby powiedział, to zraniłby miłość tych, którzy go kochają. Chyba, że jakieś niemowlę jest na sali, to jeszcze nie. Ale wszyscy my dorośli. W większym lub mniejszym stopniu nie wszystko byśmy chcieli, aby o nas wiedziano. To dlatego ludzie tak się boją o teczki. Dlatego tworzy się teczki, pakunki i potem się te teczki pali, potem się kopiuje i przepisuje i tnie, a potem się ścinki zbiera i skleja i kseruje i potem się teksera jeszcze raz pali, żeby się dowiedzieć. Ale Bóg mówi, wiem o Tobie wszystko. Psalm 139 mówi, Ty, Panie, zbadałeś mnie i znasz. Panie, wiesz, kiedy siadam. Wiesz, kiedy wstaję. Znasz mój spoczynek, moje działanie. Z daleka, Ty, Panie, wszystko wiesz, krótko mówiąc. No. I Bóg ma plan. Aby uczynić z Ciebie to, co Jemu się będzie podobać. Największą Bożą prawdą jest to, że Bóg kocha mnie takim, jakim jestem. Bóg nie kocha Ciebie takim, jakim być może będziesz. Bóg nie kocha Ciebie takim, jakim byłeś kiedyś. Bóg kocha Cię takim, jakim jesteś. To jest numer jeden, prawda? A wiecie, jak brzmi prawda numer dwa? Bóg nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. Czasami się zapomina tego dodać. Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś i Bóg nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. Coś Wam powiem. W Egipcie zobaczcie. W Egipcie, kiedy Izrael był w niewoli, musieli wyrabiać cegłę i harować. Wiecie, jak wyglądał roboczy dzień Żyda w niewoli, Izraelity w niewoli, który harował zmuszony kijem i batem egipskim do niewolniczej pracy? Poniedziałek – robota, wtorek – robota, środa – robota, w czwartek jeszcze więcej roboty, w piątek zdwoili normy, w sobotę – robota i w niedzielę – robota. Od niedzieli do niedzieli, bez wolnych niedzień, bez wolnej soboty, robota, robota, człowiek miał harować 7 dni w tygodniu. Wiecie czemu? Bo w Egipcie według kultury, według demonicznego zrozumienia świata, który miał Egipt, człowiek był tym, co robił. Liczyło się tylko to, co robił i Bóg Egiptu, Faraon. Liczyło się tylko to, nie liczyło się to, kim człowiek był, a jedynie to, co robił i dlatego nie miał czasu odpoczynku. Była robota i był Faraon. Dla bożków Egiptu liczyło się tylko to, co możesz zrobić. A więc haruj, haruj i haruj bez żadnych innych rzeczy. To był egipski sposób myślenia, który powraca w naszych czasach. Człowiek miał harować 7 dni w tygodniu od rana do wieczora. I teraz Bóg wyprowadził swój naród i uczynił coś, czego nikt przed nimi nie doświadczał. Bóg dał swojemu narodowi coś, czego żaden inny naród nie miał. A mianowicie Bóg dał im sabat i powiedział, nie liczy się to, kim jesteś i abyś tylko harował i harował, bo i tak wszystko, co cię otacza, moja ręka uczyniła. Ja jestem Bogiem, który błogosławi. Miej czas na spotkanie ze mną, na miłość ze mną. Nie liczy się tylko harowanie. Liczysz się ty i twoje życie. I dał im sabat jako świętość, czas odpoczynku i społeczności. To ich wyróżniało od wszystkich. Mówił do nich, kocham was i jesteście moim ludem. Chcę być z wami bliżej i bliżej, abyśmy zbliżali się do siebie. Chcę, żebyś wiedział, potrzebujesz czasu odpoczynku. Potrzebujesz czasu na relację z Bogiem. Potrzebujesz tego czasu. To egipski sposób myślenia mówi, jesteś tym, co masz i jak harujesz. A Bóg mówi, jesteś tym, co ja uczynię. Chcę mieć z tobą relację. Chcę cię kochać. Chcę być z tobą. Popatrz na ptaki. Nie sieją, nie orzą, a Bóg karmi. Popatrz na lilię, mówił Jezus. Niektórzy mówią, że namawiał do lenistwa. Trzeba być hipokrytą i nie rozumieć tekstu. Bóg mówił, zatrzymaj się. To, co nas łączy, to jest miłość. Ja cię kocham. To jest ważne, żebyś uczciwie. Jak pracujesz, to pracuj uczciwie. Ale nie musisz żyć w niewoli egipskiej. Bóg wyprowadza nas z takiej niewoli i mówi, miej czas dla mnie. Miej czas dla słowa, dla rodziny i dla dzieci. Każdy musi pracować. Nie ma człowieka, który ma weekend od poniedziałku do poniedziałku. Ale Bóg mówi, nie liczy się tylko twoja charuwa. Liczy się relacja ze mną. Mówi, manna na czas, który jesteś ze mną, zostanie ci dana podwójnie dzień wcześniej. Nie bój się spędzać czasu z Panem, bo Pan cię kocha. Pan wyprowadza z niewoli. Daleko, daleko stąd. W pewnym chlewiku, otoczony świniami, dawno temu siedział sobie marnotrawny syn. I kłamstwo kłamstw próbowało się wsączyć w jego serce. Ojciec mnie już nie kocha. Ale Słowo Boże mówi, wejrzał w siebie i poszedł. Poszedł nadal wierząc, że ojcowska miłość już przepadła. On nie wracał do domu mówiąc, wrócę i będę synem. Tak wracał czy nie? Mówi, wrócę i będę choćby niewolnikiem. Ale lepiej być niewolnikiem w domu ojca niż w chlewie, w obcym kraju. I wraca po drodze i spotyka swojego ojca. I największa prawda o Bogu Wszechświata znowu ma miejsce. Kocham cię takim, jakim jesteś. Nie chcę, żebyś był tym, czym jesteś, ale kocham cię. I czytamy w Biblii, jak syn wpada w ramiona ojca i ojciec mówi, syn mój umarł, ale teraz żyje. Z powrotem jesteś synem. Bóg nie może przestać ciebie kochać. Być może dzisiaj chodzisz daleko od Boga. Żyjesz w kłamstwie, może jesteś nieuczciwy w swojej pracy, może okradasz kogoś, może kłamiesz, może cośkolwiek. Ja nie jestem tu od tego, żeby wskazywać palcem i wyliczać nasze grzechy. Wierzę, że Duch Święty dzisiaj postawił mnie tu dla jednego celu. Powiedzieć tobie, Bóg nie przestał ciebie kochać. Kocham cię i nie zmieniłem zdania. Czy czasami to jest tak z tą Bożą miłością, jak z tym austriackim małżeństwem? Nie wiem, czy słyszeliście? U Austriaków jest takie, że jak się coś powiedziało, to się powiedziało i koniec. Jeden oficer austriacki się rozwodził. I kiedy go sędzia spytał, co pan ma do powiedzenia, on stał i mówi, ja nawet nie wiem, czemu się rozwodzę. No ona chciała, ale do tej pory nie wiem czemu. Sędzia powiedział, ja do jego żony, to niech mu pani powie, czemu się pani z nim rozwodzi. A ona mówi, od 35 lat, jak jesteśmy w małżeństwie, nie powiedział mi, że mnie kocha. On tak na nią spojrzał, a czy ja odwoływałem to, co mówiłem na ślubie? I czasami może się wam wydawać, że gdzieś tak jest. Ktoś z nas powie, w tym miesiącu, w tym roku, nie czuję, żeby mnie Bóg kochał. Wiecie, co się wtedy robi? Pan Jezus nam dał taką radę, że wielkim błogosławieństwem jest, kiedy się stajemy jak i kogo wziął do przodu? Jak? Kto z was ma dzieci? Tyle samo rąk, ile się podnosi, kto z was ma dzieci, podniosłoby się, gdybym zapytał, a komu się to maleństwo gramoliło na kolana i pytało, kochasz mnie? Tak? Codziennie to słyszę. Codziennie mówię, moje, całe moje, ciałe twoje moje. Kocham cię. Jeżeli potrzebujesz wiedzieć, że Bóg cię kocha, to poproś, Panie, jest mi ciężko tam, gdzie teraz pracuję. Jest mi trudno tak, jak teraz żyję. I tak jak psalmista pisał, nie proszę o rzeczy zbyt wielkie dla mnie, których nie rozumiem. Proszę cię tylko, czy mógłbyś mi w tym tygodniu objawić, jak bardzo mnie kochasz, bo mi trudno. Słuchajcie, jaki piękny sposób, żeby doświadczyć Bożego cudu. Wierzycie czy nie? Są dwa wyjścia. Albo sobie coś uroiłem, albo Bóg nas naprawdę kocha. Bóg nas kocha. I marnotrawny syn wrócił, ponieważ Jak już mówiłem, w Egipcie byłeś tym, co wyharowałeś i jak harowałeś. U Boga jesteś tym, kim jesteś. Kocha cię tak, jakim jesteś. I to wszystko, co stracił, nie liczyło się. Liczył się on dla ojca. A ojcowskiej miłości z domu nie zabrał i nie przepił w dalekim kraju. Ojcowska miłość zostaje w jego sercu zawsze, nawet kiedy daleko odchodzimy. Kolejną rzecz wam powiem, którą Bóg nie może. Bóg nie może kłamać. Może czy nie? Biblia mówi, że kłamstwo jest czymś, co ma ojca. Ojcem kłamstwa jest diabeł, mówi Słowo Boże. I kłamią dzieci diabelskie. Księga Objawienia mówi, że na zewnątrz, czyli poza zbawionym ludem Bożym, są ci, którzy czynią i wymienia tam, co czynią, ale między innymi, którzy kłamią. Kłamcy są poza Bożym zbawieniem. I dlatego, że Bóg nie kłamie, ludzie nie zawsze Go lubią. Dlatego, że Bóg nie nadaje się w ten sposób do polityki. No słuchajcie, beznadziejny polityk jest Boga. Ludzie Go ciągle próbują zapisać do jakiejś partii i mieszają w coś. Ciekawe, jak często... Zobaczcie, sami to widzicie, jak bardzo kłamcy lubią się posługiwać prawdomównym Bogiem. Ja politykom w ogóle już nie wierzę. Ja nawet nie wierzę im, że się nazywają tak, jak się przedstawiają. Nie wierzę w ich sprawiedliwość. Nie wierzę w powołane przez nich sądy. Nie wierzę w policję, która mnie ma pilnować. Nie wierzę w systemy, które planują i tworzą. Wierzę w Jego łaskę i w Jego miłość, bo to ona chroni mój dom i moje życie. W to wierzę. Tamto wszystko, jeśli nie w moim życiu, to w życiu moich bliźnich widziałem, jak zawodzi. Bóg nie może kłamać. Bóg posłał nam najwspanialszy dar, a najlepszą rzeczą, jaką Bóg nam dał, był Jego Syn, Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus mówił o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Bóg nie kłamie. Bez słów i nauki Jezusa nigdy nie poznasz Bożej prawdy. I teraz człowiek może żyć w kłamstwie. Widzicie, kiedy się mówi, że człowiek żyje w kłamstwie, teraz mnie posłuchajcie bardzo uważnie, bo chcę, żebyście to wiedzieli. Kłamca to nie jest koniecznie człowiek, który kłamie. Kłamstwo jest cechą demoniczną. I to nawet Biblia mówi, że jest to cecha demoniczna, ponieważ ojcem kłamstwa jest diabeł. I teraz kłamstwo, chcę, abyście mieli to duchowe poznanie, niekoniecznie dotyczy tego, kto kłamie. Kłamstwo działa w kilku płaszczyznach i ma kilka efektów. Nie tylko to, że ktoś mówi, że białe jest czarne i kłamie, chociaż widzi, że tak nie jest. Po pierwsze, bez Jezusa, bez prawdy, człowiek znajduje się w polu działania kłamstwa i jeszcze raz tutaj się powtórzę celowo, nie tylko wtedy, kiedy kłamie, ale kiedy jest podatny na kłamstwo i łatwo je przyjmuje. Kiedy będziesz podatny na kłamstwo? Wtedy, kiedy nie będziesz patrzył na Jezusa. Kiedy ci ktoś powie, jesteś nikim, a ty uwierzysz. Kiedy ktoś ci powie inne bzdury, ty uwierzysz. Czyli człowiek może być podatny na kłamstwa. Człowiek może być właśnie tym, który kłamie. Człowiek może być obojętny na prawdę. To też jest umiłowanie kłamstwa. Albo człowiek może przyjmować za prawdę tylko to, co mu pasuje. To też jest życie w kłamstwie. Albo może mylić Boży głos z pożądliwością własnego serca. To też jest kłamstwo. I wtedy na koniec odrzuca prawdę o Jezusie i Jego dziele. Odrzuca Jezusa, stąd mamy cywilizację kłamstwa. Bo nie wszyscy ludzie kłamią. Ale wielu jest podatnych na kłamstwo i obojętnych na prawdę. To też jest życie w kłamstwie. Jezus nauczał takie coś. Bardzo ważne dla was, jeśli chcecie się skutecznie, bracia i siostry, modlić. Odkrywam skuteczność mojej modlitwy zgodnie z tym wersetem teraz. Błogosławieni czystego serca. Tam jest E niepotrzebne. Mój błąd, ja to pisałem. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga, co? Oglądać będą. gdzie człowiek czystego serca to jest człowiek bez kłamstwa, ponieważ kłamstwo jest początkiem wszelkiego innego podłego zachowania. Początek, upadek ludzkości w Biblii rozpoczyna się od kłamstwa. Człowiek czystego serca to jest człowiek bez kłamstwa. Wszelki brud potrzebuje kłamstwa, aby się dostać do twojego życia. Wszelkie inne zło. Musimy odrzucać kłamstwo. Bracie, siostro, przyjacielu, jeśli będziesz kłamał, nie będziesz oglądał Boga. Nie będziesz oglądał Jego działania. Nie będziesz oglądał Jego błogosławieństwa. Być może skończysz teologię, uzyskasz stopień teologiczny. Być może będziesz miał bardzo religijną minę. Kupisz sobie religijne ciuchy i dużo religijnych książek. Nie będziesz oglądał Boga, dopóki kłamstwo nie zostanie usunięte z twojego życia. Amen. Musimy odrzucać kłamstwo, bo tylko szczere serce może być czyste. Ciekawą rzecz przeczytałem. Jeden człowiek, poeta, powiedział takie słowa i mnie poruszyły. Przypisałem sobie w pewnej książce. Kłamcę czyni jedno kłamstwo. Sprawiedliwego czynią wszystkie jego prawdy. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nigdy nie skłamał. Bóg nigdy nie kłamie i Bóg nigdy nie będzie kłamał. Bóg zawsze był i będzie Bogiem prawdy. I ostatnia rzecz, którą chcę wam powiedzieć, której Bóg nie może, to nie może waszego życia źle zaplanować i dlatego Boży plan dla życia człowieka nie może być zły. Może czy nie może? Nie może. Abraham wyruszył z Ur Chaldejskiego w nieznane. Czy to był dobry plan? Wiecie, my dzisiaj Abrahama patrzymy troszeczkę tak, jak nam się wydaje, że Abraham był katolikiem, zielonoświątkowcem albo baptystą. Wszystko wiedział. Na pewno jak szedł po drodze, to śpiewał, o to jest dzień. Słuchajcie, Abraham nie miał pojęcia do końca, jak to jest z tym Bogiem. On go dopiero poznawał. I dlatego tak niezwykła jest jego wiara. Gdy popatrzycie na niego oczami jego czasów, jego rzeczywistości, on nie miał tego wszystkiego, co wy wiecie, tych książek, poznania, dogmatów. On nawet nie do końca wiedział, czy Bóg jest jednym Bogiem, czy jedynym Bogiem. Bo może być wielu Bogów, ale nasz jest ten jeden, a może nie być żadnych Bogów, tylko nasz jest jedyny. I tak dalej. On dopiero się uczył, ale uwierzył Abraham Bogu. Chociaż pochodził z ziemi, gdzie bożki i różne inne rzeczy były codziennością. I wyruszył tam, gdzie Pan go prowadził. I doświadczył wspaniałych rzeczy. Bożego planu nie musisz rozumieć. Nie musisz widzieć, ale powinieneś mu wierzyć. A jeżeli go jeszcze nie widzisz, to powinieneś w niego wierzyć, że Bóg go ma. Dla każdej osoby na tym miejscu są dwie drogi życia. Jedna to jest, którą pójdziesz bez Boga. Może nawet trochę religijnie, ale bez Boga. Bo chodzenie do kościoła to jeszcze nie wszystko. A druga to jest, kiedy pójdziesz z Bogiem. Kiedy każda część twojego życia będzie pełna Boga. Bo Boże życie to jest takie życie, że nasz dom jest zbudowany po Bożemu. Nasz chleb jest za Boże pieniądze. Nasze słowa są prawdziwymi słowami. Pamiętacie, jak pisał prorok o niesprawiedliwym człowieku, że w jego domu odzywa się belka, odzywa się gwóźdź i krzyczy, bo był kradziony, bo był nieuczciwie zarobiony, na ludzkiej krwi zdobyty. Nasze życie musi być święte w tym, co posiadasz, w tym, co myślisz, w tym, co mówisz. Święte, to znaczy jakie? Niepoperfumowane, oddzielone dla Bożej prawdy, dla Bożego Słowa. Boży plan dla człowieka nie może być zły. Bóg nie stanie przed problemem, którego nie będzie mógł rozwiązać. Nie będzie tak, że na Bożym tronie nagle Bóg się zacznie wiercić, powie, ups, wow, poprowadziłem tego kulca tu do hełma, ale ja nie przewidziałem tego tutaj. Nie, Bóg mi dał to miasto, to miejsce i tu mnie póki co prowadzi. I nie wiem jeszcze, dokąd poprowadzi. Bóg ciebie prowadzi na swój sposób. Jest Boży plan dla twojego życia. to jest dobry plan. Czytałem jeden artykuł, właściwie to był stenogram wypowiedzi pewnego ateisty, który podawał dowody, dlaczego Pana Boga nie ma. Nie wstydzę się przeczytać wam jeden z jego punktów. Powiedział tak: Bóg daje dzieci, ale nie daje na dzieci. Znaczy, że Boga nie ma. Ja myślę, ten człowiek okłamuje samego siebie. Wierzycie w to, że Bóg daje dzieci? Ja wierzę. Dzieci są darem Bożym, ale wierzycie w to, że Bóg daje na dzieci, ale nie daje na dzieci? Ja w to nie wierzę. I szkoda, że nie mogłem porozmawiać z tym człowiekiem, pomyślałem sobie. Wiecie, po pierwsze, dzieci nie spadają nikomu na głowę z dachu. Tylko skądś się biorą. A skąd wy wiecie? Od teorii Bociana do prawdy Bożej każdy z was ma swoje poglądy. Nie czas je zmieniać. Dzieci nie biorą się znikąd. Ja myślę, że ten człowiek czynił wszystko, by mieć dzieci, ale nie uczynił wszystkiego, by mieć na dzieci. Zrobił wszystko, co wymagane jest, aby dzieci się pojawiły. Nie zrobił wszystko, co wymagane jest, aby mieć na dzieci. Wierny Bogu człowiek nie ma tego problemu. Boży plan dla naszych rodzin jest doskonały. Ja jeszcze nie spotkałem rodziny, która z Biblią w ręku chodzi przed Panem i nie mieliby chleba. A jeśli się zdarzyło, że dotykała ich bieda, to wiem, że Kościół nigdy nie porzucał takich ludzi. Nie słyszałem, żeby z głodu umarł jakiś wierzący. Wiem, że Bóg ma swoją drogę. I dlatego dzisiaj często za naszymi kazalnicami stoją tacy ludzie, jak tutaj oglądaliście wiele razy. Ile już razy słyszeliście z tego miejsca świadectwo, że pochodzę z rodziny, gdzie alkoholizm królował. Ojciec chlał, była bieda, była nędza. Ilu ich już tu stało, prawda? Wielu z nich dzisiaj z doktoratami. Jeden z doktorów, który tu usługuje, pochodzi z takiego domu, gdzie nawet firanek nie ma w oknach. Jeden z profesorów, jeden z kaznodziejów, nie chcę nazwisk używać. Niedawno jeden z braci tu stał i powiedział, prawda? Ojciec wracał do domu, w domu była ciemność, alkoholizm i nędza. Ale przyszła mama ze zboru, nawróciła się, przyjęła Jezusa. Opowiedziała nam o Jezusie, potem myśmy się nawrócili i nasz dom stał się normalnym domem. Boży plan nie jest zły dla ciebie. A ten człowiek tak mówił, bo się to nie sztuka stworzyć rodzinę, jak Bóg przykazał, ale sztuka ją stworzyć, jak Bóg przykazał i żyć, jak Bóg przykazał. Kończąc, zgodzicie się już ze mną teraz po tym wykładzie, że są rzeczy, których Bóg nie może. Amen? I wiecie, co powiem kończąc? Chwała Bogu, że ich nie może. Przez to, że są te rzeczy, których On nie może, jest dla mnie jeszcze bardziej wszechmogący, niż był zanim to zrozumiałem. Bo my po ludzku myśląc, kiedy mówimy wszechmogący, mówimy mogę wszystko. A Bóg, kiedy mówi wszechmogący, to myśli mam dla ciebie wszystko, zrobię dla ciebie wszystko i poprowadzę cię dobrze, aby wszystko było dobrze. W oparciu o to można wyruszać na misję i można żyć. W oparciu o to można składać świadectwo. Właśnie w oparciu o te rzeczy, które powiedziałem, misjonarze potrafili porzucić wszystko i wyruszać do dalekich krajów. Wielu z was zachęcałem i nadal zachęcać będę do książki Bruce'a Olsona. Uważam, że każdy sobie powinien bruszko przeczytać, kto chce zrozumieć, co to znaczy dla Pana Boga pójść. To nie jest mistyczna książka. Facet nie stoi, nie buczy jak lodówka i nie nazywa tego duchowym życiem. Facet poszedł i zrobił coś. Ubrał dżinsy, koszulę, trampki, kupił sobie bilet i poleciał do dżungli, bo myślał, że tak się robi misję. Ale tak się misji nie robi, bo się trzeba zaszczepić, trzeba sobie papiery wyrobić, a on tego nie wiedział, więc go dopadły wszystkie możliwe pasożyty, włącznie z takimi, które zaczęły żyć w jego organizmie. Ale ludożerców jak nie mógł znaleźć, tak nie mógł znaleźć i Ewangelii im głosić. W końcu prawie martwy, znaleźli go ludożercy, ale nie nadawał się do jedzenia w takim stanie. Zabrali go do obozu. Bóg uczynił wielki cud. Poczytajcie sobie bruszko. Autor Bruce Olson. Bóg w życiu wielu ludzi uczynił wspaniałe rzeczy, ponieważ oni uwierzyli, że Bóg nie może ich przestać kochać. Że Boży plan nie może być zły. Że warto żyć. Przypomina mi się jeden ze średniowiecznych świętych ludzi. Franciszek z Asyżu, na pewno kojarzycie, o kim mówię. Możecie lubić jego nauczanie, możecie nie lubić, ja nikogo nie zmuszam. Niektórzy mówią, że nie z tego kościoła, co trzeba. Ja już się dawno nauczyłem, że ja jestem może z tego kościoła, co trzeba, ale zrobiłem w życiu dość rzeczy, których nie trzeba i lepiej w pokorze, nie będę dużo gadał. On powiedział ciekawą rzecz. Poruszyła moje życie, jeśli chodzi o poznanie Boga. Cytuję wam. Wielki wstyd dla nas, bo święci dokonywali wielkich dzieł. My chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich. Macie? My myślimy, że przez opowieści religijne, nabożeństwa i opowiadanie nie wiadomo o czym, będziemy wielkimi Bożymi ludźmi. A tak naprawdę chodzi o to, żeby tak żyć. Żeby nasze życie po prostu było tym. Bądź prostą sprzątaczką, ale Bożą. Bądź profesorem, ale Bożym profesorem. Bądź budowniczym, ale buduj tak, żeby każdy gwóźdź był błogosławiony. Bądź czym masz być. Boży plan nie jest zły. Bóg nie przestanie cię kochać nigdy. Bóg nigdy nie będzie cię kłamał. Bóg nigdy cię nie porzuci i nie zostawi. Bóg jest dobrym Bogiem. Chwała Jezusowi. Na koniec, kiedy już tutaj myślałem sobie, jak skończyć to kazanie, to przyszła mi jeszcze jedna rzecz, którą sobie zapisałem, czego Bóg nie może. I nie mam już tego napisane tutaj. Ale jeszcze jedną rzecz odkryłem, którą Bóg nie może. Bóg nie może cię zawieść. Bóg nie może cię zawieść. Przypominało mi się ta opowieść o śmierci apostoła Pawła, którego ścinali w Rzymie. Każdy z was, kto lubi czytać opowieści ze starożytności, wie, że pozostało w naszej historii podanie o tym, że kiedy Pawła, autora połowy Nowego Testamentu, mieli ściąć, apostoł nie zgodził się na zawiązanie swoich oczu przed ścięciem, a miał być ścięty z wszystkimi tego typu honorami jako obywatel rzymski. Szedł na kaźń za wiarę. I kiedy żołnierze rzymscy widzieli, że wcale nie trzęsie się ze strachu, nie płacze, nie błaga o litość, a potem jeszcze obok tego pnia, na którym ścinano głowy mieczem, nie chce, aby mu zawiązali oczy, spytali go, czemu nie chcesz, by ci zawiązać oczy? I Paweł spojrzał w oczy legionisty i powiedział, biedny żołnierzu, zanim podniesiesz z tego pnia miecz po ścięciu mojej głowy, zanim ona poturla się na ten piach, ja już będę z tym, którego kochałem całe życie i marzyłem, żeby go spotkać. Ja już będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, a ty nadal, biedaku, musisz tu zostać. Można dojść do miejsca w swoim życiu, kiedy zrozumiemy, że to coś więcej niż chodzenie do kościoła. I cieszę się, że Pan mi to pokazuje i że Jego plan dla mojego życia nie jest zły.